Błogosławiona Aniela z Foligno i święta Małgorzata z Cortony, o których mówiłem przed tygodniem, to nie jedyne świeckie przedstawicielki franciszkańskiej szkoły duchowości, które chlubnie wpisały się w historię Europy jako wzory autentycznej troski o człowieka będącego w potrzebie. Oprócz nich nauczycielką dzieł miłosierdzia jest święta Elżbieta Węgierska, której liturgiczne wspomnienie obchodziliśmy niespełna dwa tygodnie temu. Szczególną okazją do przywołania tej dzielnej niewiasty, tercjarki franciszkańskiej i głównej patronki franciszkańskiego zakonu świeckich są rozpoczęte 17 listopada bieżącego roku obchody roku jubileuszowego z okazji 800-lecia jej urodzin, jaki przypada w 2007 roku. Do tych uroczystości przygotowują się wszystkie gałęzie rodziny franciszkańskiej, a także diecezje i parafie, których święta Elżbieta jest patronką. Na Węgrzech z oczywistych powodów obchody te będą mieć wyjątkowy charakter. Szczególny powód do radosnego świętowania tego jubileuszu mają siostry elżbietanki, które są jednym z najliczniejszych zgromadzeń zakonnych w Polsce. Kim była ta niezwykła kobieta, której przykład świętości także dziś pragnie naśladować wiele gorliwych osób? Otóż urodziła się w Bratysławie lub na zamku w Szaroszpatak na Węgrzech w roku 1207. Była córką króla węgierskiego Andrzeja II i Gertrudy von Andesz, siostry świętej Jadwigi Śląskiej. Nasza święta jest więc siostrzenicą patronki Śląska. Gdy miała 14 lat, wyszła za mąż za Ludwika IV, syna księcia Hermana, landgrafa Turyngii i Hesji, na zamku w Wartburgu koło Eisenach, gdzie niebawem zamieszkała. Była matką trojga dzieci, Hermana, Zofii i Gertrudy. Po 6 latach szczęśliwego małżeństwa w roku 1227 zmarł jej mąż w Brindisi we Włoszech w czasie wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Elżbieta została wdową, mając zaledwie 20 lat. Odsunęła się od życia dworskiego, opuściła zamek męża i osiedliła się z dziećmi w pobliskim Eisenach, a potem przeniosła się do Marburga. Z księżniczki stała się pokutnicą, wstępując razem z dwoma swymi służącymi do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Szary habit, przepasany pospolitym sznurem, przywdziała w Wielki Piątek 24 marca 1228 roku, składając śluby, że za nic będzie sobie poczytywać wszystkie ziemskie dobra i zaszczyty, że zniesie każde poniżenie i wzgardę i że wyrzeka się swoich krewnych, a nawet własnych dzieci. Można się tylko domyślać, jak wielką ofiarą było to ostatnie przyrzeczenie, gdyż swoje dzieci darzyła wyjątkową miłością, a jej najmłodsza córka liczyła wówczas zaledwie 1,5 roku. Zgodnie ze złożonymi ślubami, Elżbieta całkowicie zaangażowała się w niesienie pomocy ludziom ubogim i z marginesu społecznego. Postanowiła żyć Ewangelią w sposób bardzo dosłowny pod każdym względem, co nawet w tamtych pobożnych czasach budziło zdziwienie i uznanie, a niekiedy nawet społeczne oburzenie. Stała się bowiem ewangelicznym znakiem sprzeciwu. Opiekując się chorymi i cierpiącymi, podobnie jak biedaczyna z Asyżu dostrzegała w nich ukrzyżowanego Chrystusa zgodnie z Jego słowami. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Elżbieta więc nie zaniedbała najmniejszej okazji do praktykowania miłosierdzia. Zakładała przytułki, budowała z własnych oszczędności szpitale dla biedoty, której w tym okresie średniowiecza było szczególnie dużo wskutek feudalnych stosunków społecznych, jak i szalejących epidemii oraz klęsk żywiołowych. Osobiście usługiwała chorym, nierzadko razem z nimi zasiadając do stołu. W pracy dla biednych nie oszczędzała siebie, podejmując przy tym bardzo surowe posty. Toteż w nocy z 16 na 17 listopada 1231 roku zmarła z przepracowania i wyczerpania organizmu w wieku zaledwie 24 lat. Jej spowiednik, franciszkanin Konrad z Marburga, który był wówczas inkwizytorem na Niemcy, tak opisuje jej śmierć i całe jej życie. Przytoczę odpowiedni fragment z jego wspomnienia. Wobec Boga stwierdzam, pisze Konrad z Marburga, że pomimo jej czynnego życia rzadko spotykałem niewiastę, która by w tak wysokim stopniu obdarzona była darem kontemplacji. Niektórzy zakonnicy i zakonnice zauważali często, iż kiedy powracała z modlitewnego odosobnienia, jej twarz jaśniała niezwykle, a oczy błyszczały jakby promieniami słońca. Przed śmiercią wysłuchałem jej spowiedzi. Kiedy zapytałem, jak rozporządzić majątkiem i sprzętem domowym, odparła, że wszystko, co jeszcze wydaje się posiadać, należy do ubogich. Prosiła też, abym rozdał wszystko z wyjątkiem zwykłej tuniki, którą miała na sobie i w której chciała być pochowaną. Po wydaniu tych rozporządzeń przyjęła ciało Pana. Następnie aż do godzin wieczornych mówiła dużo o tym, co najpiękniejszego usłyszała w kazaniach. Wreszcie polecając Bogu z największą pobożnością wszystkich obecnych, jak gdyby zapadając w łagodny sen, oddała ducha. Tak wspomina jej życie Konrad z Marburga. Pochowano ją w Marburgu. Od razu do jej grobu zaczęły przybywać niezliczone tłumy. Bazując na świadectwie jej spowiednika przytoczonym przed chwilą i licznych dowodach cudów za jej przyczyną, a było ich około 60, papież Grzegorz IX w 4 lata po jej śmierci, dokładnie 27 maja 1235 roku, wydał bullę, w której ogłosił uroczyście Elżbietę świętą, nazywając ją drugą świętą Klarą. Dodajmy, że Elżbieta była jedną z pierwszych tercjarek w Europie. Jej kult błyskawicznie rozprzestrzenił się w całej ówczesnej Europie, zwłaszcza na Węgrzech i w Niemczech, dzięki zaangażowaniu franciszkanów, dominikanów i cystersów, a także zakonów rycerskich. Kult dotarł także do Polski. Świadczy o tym między innymi wzniesiony w latach 1241-1248 kościół pod jej wezwaniem we Wrocławiu. Jej imię, Elżbieta, często występuje w dynastii Piastów, zwłaszcza w linii śląskiej i wielkopolskiej, czego przykładem jest Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława I Łokietka, matka Ludwika Węgierskiego, a potem królowa węgierska. Kult świętej Elżbiety, głównie przez naśladowanie jej heroicznego życia, pielęgnują zgromadzenia zakonne pod jej imieniem, których w świecie jest co najmniej Silka. W Polsce znane są dwa zgromadzenia elżbietańskie. Niewielkie liczbowo zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety III zakonu regularnego świętego Franciszka, potocznie zwane elżbietankami cieszyńskimi, które założyła Apolonia Radermecher w 1622 w Aachen w Niemczech, a także bardzo liczne zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety, czyli po prostu elżbietanki. To zgromadzenie powstało w Nysie w 1842 roku, a założycielkami tego zgromadzenia są Klara Wolf, Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner. Obydwa zgromadzenia, wierne swojej patronce, świętej Elżbiecie, podejmują się służby biednym, chorym i cierpiącym, zarówno jako pielęgniarki w szpitalach i zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, a także opiekują się chorymi w domach. Prowadzą również pracę charytatywną, katechetyczną, rekolekcyjną, wychowawczą i parafialną. Pracują ponadto na misjach w 15 krajach świata, jak zwykle służąc najbardziej potrzebującym. Czasami mówi się, że święci nigdy się nie starzeją. I słusznie, bo oni wciąż są żywi, nie tylko jako mieszkańcy nieba, jako uczestniczący w życiu wiecznym, ale są żywi jako przykłady do naśladowania. Mimo upływu wieków, wciąż nie brak ludzi, którzy zafascynowani stylem życia świętych wielkodusznie wstępują w ich ślady, aby szukać Chrystusa i nieść go innym, zwłaszcza tym, o których współczesny świat nie chce pamiętać w pogoni za sukcesem i urokami życia. Historia jako nauczycielka życia przypomina nam jednak, że jedyną drogą do prawdziwej sławy i wiekopomnej pamięci jest naśladowanie Chrystusa, tak jak to czynili przed wiekami święci, a wśród nich święta Elżbieta Węgierska.